Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Mówimy o stanie polskiej gospodarki, wzrost gospodarczy, warunkiem rozwoju państwa. Taki temat ogólny został przyjęty. Nasz gość, bardzo serdecznie witamy, pan profesor doktor habilitowany Paweł Soroka, Warszawska Szkoła Zarządzania, Szkoła Wyższa i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także jest pan koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze. Szczęść Boże. No właśnie, pierwsze pytanie. Wiem, jest pan specjalistą, profesorem od ekonomii, od spraw związanych z przemysłem, ale pytanie o polską gospodarkę. Jak pan ocenia stan polskiej gospodarki na dzień dzisiejszy?
No ostatnio się mówi coraz częściej i to jest słuszna diagnoza, że mamy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem i ze zjawiskiem, że dociera do Polski kryzys, który już przeżywają kraje strefy euro od wielu lat, od 2008 roku, zwłaszcza z południa Europy. I o tym świadczą już różne sygnały z gospodarki, a nawet pewne wskaźniki. Bo faktem jest, że na tle innych państw europejskich Polska sobie zupełnie nieźle radziła w tej pierwszej fazie globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Z jednej strony mieliśmy duży eksport, ale jeszcze powiem, na czym on polegał do krajów Europy Zachodniej. Na przykład nasz system bankowy był raczej taki bardziej konserwatywny, mimo że już w dużym stopniu w rękach zagranicznych. Nie stosował tych różnych instrumentów finansowych, które spowodowały krach w krajach Europy Zachodniej. No i oczywiście działały środki unijne, które w jakimś tam stopniu napędzały gospodarkę. Ale warto się przyjrzeć pewnym wskaźnikom. No zawsze jest niezwykle ważnym wskaźnikiem przy ocenie sytuacji gospodarczej państwa kwestia zatrudnienia, bezrobocia. Otóż bezrobocie zaczęło rosnąć i zbliża się do niebezpiecznej granicy 15%. To już jest wysoka granica. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że bezrobocie zaczęło spadać. Teraz, jak powiedziałem, rośnie. Ale co najgorsze, że dotyka coraz bardziej młode pokolenie i to ludzi wykształconych. Dochodzi to już do kilkudziesięciu procent. I ci ludzie albo są bez pracy, albo zaczynają znowu wyjeżdżać na dużą skalę. No poza tym inne wskaźniki o tym świadczą. Przede wszystkim zadłużenie państwa. Z jednej strony wewnętrzne już jest wysokie, ale warto wskazać na bardzo wysokie zadłużenie zewnętrzne w stosunku do wierzycieli zagranicznych. Wynosi 200 kilkadziesiąt miliardów dolarów. Także to jest bardzo niepokojący sygnał. No poza tym rosnący właśnie deficyt budżetowy, o czym ostatnio głośno, że musiała być dokonana nowelizacja budżetu. Okazało się, że te prognozy, które rząd zakładał wzrostu gospodarczego, okazały się nietrafne. Przyszło to spowolnienie i w tej chwili deficyt budżetowy wynosi około 16 miliardów złotych, który trzeba powiększyć ten deficyt. Także około 16 będzie trzeba pożyczyć, bo to będzie trzeba pożyczyć, żeby tą dziurę budżetową wypełnić, a prawie 8 miliardów będzie trzeba ciąć wydatki. Trzeba będzie powodować różne oszczędności, jeśli chodzi o wydatki poszczególnych resortów. No szczególnie tutaj się mówi o wydatkach na obronność. Aż o 3 miliardy będą cięcia. Wydatki na infrastrukturę, między innymi kolejową. Resort transportu musi się ograniczyć i będzie musiała się zapożyczyć spółka za pomocą obligacji Polskie Linie Kolejowe, żeby utrzymać te remonty, te działania, które modernizują naszą infrastrukturę kolejową. Także na naukę będą obcięte wydatki. A Polska na przykład, jeśli chodzi o wydatki na naukę,
tak już ledwo
jesteśmy na dole w Europie. Mimo że jesteśmy w środku Europy, mamy bardzo rozbudzone młode pokolenie o aspiracjach, ale na naukę ciągle bardzo mało wydajemy.
No ale to znaczy tak, czyli cięcie tutaj przemysł wojskowy, obronność, nauka, po to, żeby tym zabezpieczyć, oszczędzić socjalne sprawy? Jak pan ocenia?
Rząd deklaruje, że te cięcia nie dotkną wydatków właśnie, które by były dolegliwe dla społeczeństwa. Chodzi o między innymi o wydatki socjalne i rzeczywiście ta nowelizacja nie dotyka, ale jeśli by...
To odczują rodziny, prawda?
O, to jest problem właśnie, trzeba spojrzeć, czy patrzymy przez pryzmat średniej,
na papier, przykład, wszystko...
średniej na przykład płacy, która wynosi tam ponad 3000, czy na konkretne rodziny. Inaczej to wygląda, jak jest samotny, to jak ja na przykład jestem człowiekiem samotnym i pracuję, a inaczej jak jest rodzina wielodzietna. Rodzina wielodzietna przy obecnych zarobkach naprawdę ledwo wiąże koniec z końcem, albo żyje w biedzie.
Mam tak, też liczby bardzo konkretne, albo jeden pracuje z małżonków, prawda, też.
Tak, tak, a na przykład rodzina dopiero została założona. Trzeba kupić mieszkanie. Bez tego, bez kredytu się nie da. Czy można zaciągnąć kredyt, jak jeden pracuje? Jest to niemożliwe. Także warto spojrzeć także w strukturę pewnych wskaźników, bo one często są takie przeciętne i uspokajają. I tak samo na przykład jest w przypadku właśnie zatrudnienia, że są zawody, gdzie zatrudnienie wzrosło, bo się rozwija na przykład informatyka. Jest popyt na polskich informatyków. My mamy bardzo dobrych informatyków. Inna sprawa, że coraz więcej informatyków wyjeżdża za granicę. Ale na przykład popełniono w czasie transformacji i błędy i jest to wynik deindustrializacji kraju, że polikwidowano wiele techników szkół zawodowych i brakuje właśnie...
Rzemieślników,
ludzi właśnie tych konkretnych zawodów, brakuje inżynierów. W tej chwili bardzo szukają właśnie takich studentów i lepiej sobie wiodą na rynku edukacyjnym uczelnie techniczne niż uczelnie humanistyczne.
Ale wróćmy jeszcze do tego kryzysu. Jak pan profesor ocenia, czy rząd mówi całą prawdę społeczeństwu na temat kryzysu, czy pewne rzeczy są zatajone, pewne rzeczy są niemówione, żeby po prostu nie jakiegoś paniki, popłochu, a może niepokojów społecznych nie wszczynać?
No na pewno się wszystkiego nie mówi, bo na przykład właśnie jeśli chodzi o zadłużenie, to mówi się jak najmniej o tym zadłużeniu. Ujawniono teraz ten deficyt budżetowy, no bo trzeba nowelizować ustawę. To wymaga przeprowadzenia przez Sejm. Nie mówi się też właśnie o tym, że na przykład w ostatnich miesiącach bardzo dużo przestało istnieć przedsiębiorstw. Bo z jednej strony przedsiębiorczość Polaków jest duża. Jest dużo inicjatyw i dużo przedsiębiorstw powstało. Ale jednym ze wskaźników, o którym nie mówiłem wcześniej, że kryzys jest, to jest to, że ostatnio dużo przedsiębiorstw małych, większych upadło. Inny sygnał to przedsiębiorstwa... raczej oszczędzają, czekają na lepsze czasy, nie inwestują. A to jest dla gospodarki niedobre, bo inwestycje pociągają za sobą rozwój.
Rozwój
miejsca pracy i tak dalej.
Pan profesor, wybaczymy, był taki moment, mówiono, że ta Wyspa Zielona, prawda, już ta jest jakoś wyśmiewana, jak patrzymy z perspektywy czasu. No teraz słyszę opinię, że no jednak nie jest tak najgorzej, nie? Najgorzej nie wypadło. Więc czy to słowo takie najgorzej jest adekwatne do stanu?
No to między innymi takie oceny wypowiadano, żeby, jak to twierdzono, uspokoić tak zwane rynki finansowe, bo one tam dokonują takich ocen, na przykład agencje ratingowe i jeśli się pojawiają jakieś negatywne oceny, to już dany kraj jest gorzej oceniany. Mnie się wydaje tak, że przedsiębiorcom przede wszystkim należy mówić prawdę, bo oni podejmują ważne decyzje. Oni podejmują decyzję o inwestowaniu. I rząd powinien tutaj podawać prawdziwe dane i jednocześnie prowadzić z nimi dialog, żeby jeśli są jakieś zagrożenia dla gospodarki, to żeby wspólnie wypracowywać rozwiązania i wspólnie te zagrożenia przezwyciężać. A świat przedsiębiorczości cały czas narzeka, że takiego dialogu brakuje, że ciągle jest masę różnych przepisów, rozwiązań, które pętają przedsiębiorczość. Powstawały różne komisje. Nawet Janusz Palikot jakiś czas, który demagogicznie tam obiecywał różne rozwiązania, w ogóle takich rozwiązań nie wprowadził. A to jest jedna z takich barier rozwoju gospodarki, bo jednak gospodarkę przede wszystkim tworzą ludzie, tworzą przedsiębiorcy, menadżerowie i pracownicy. I czym im trzeba stworzyć najlepsze warunki? Pracownikom, dla pracowników co jest ważne? Płace. Otóż warto o tym powiedzieć, że polskie płace na tle Europy Zachodniej są bardzo niskie. 3-4-krotnie my niżej zarabiamy. Ja mówię o przeciętnych płacach. To też ma skutki dla gospodarki, bo jeśli człowiek więcej zarabia, to nie tylko może sobie pozwolić na lepszą jakość życia. Ja jeszcze powiem o tych kryteriach rozwoju, co to jest rozwój człowieka czy gospodarczy, jak ja to widzę. Ale także jak są lepsze płace, to można właśnie więcej kupić i wtedy jest większy popyt. Jak jest większy popyt, to oczywiście gospodarka lepiej funkcjonuje. U nas rozpłat prawie się żaden nie dokonał. Mimo, że były poczynione pewne postępy w gospodarce, to tak naprawdę większość pracowników tego nie odczuła. Także ja się nie dziwię związkom zawodowym, które teraz się bardzo aktywniły, zapowiadają protesty, bo między nimi tutaj sytuacja jest bardzo niezadowalająca.
Nawet się połączyły tutaj wspólnymi siłami.
Tak, no, mimo tam, że są związane, tak było trochę w historii tutaj naszej transformacji z różnymi ugrupowaniami politycznymi, to teraz pod koniec, znaczy w połowie września wspólnie wystąpią Solidarność, Forum Związków Zawodowych i OPZZ.
Panie profesorze, czy dalej ten kryzys, jaki ten kryzys jest? No, daj Boże, że on minie. Co po kryzysie przyjdzie? Były jakieś przykłady w historii ekonomicznej?
Ja może go zacznę.
Amerykański
tak,
na przykład.
Tak, zaraz do niego tutaj wrócę, ale chciałem jeszcze o tym kryzysie powiedzieć, bo już są takie głosy, które mówią, że kryzys się kończy. Że kończy się kryzys strefy euro, że kończy się kryzys w ogóle. Takie uspokajające są wypowiadane diagnozy. I to jest moim zdaniem oszukiwanie, dlatego że my jako Polskie Roby Przemysłowe, które też reprezentuję, aż 3 raporty opracowaliśmy, między nimi to jest drugi raport.
Dla wiedzy państwa, lobby, czyli co?
Nie, Polskie Lobby Przemysłowe.
Nie lobbujecie, tylko przedstawiacie...
No nazwa jest taka, ale my nie jesteśmy lobbyingiem zawodowym.
Tak, tylko, po prostu.
Jeśli już lobbying, to społeczny, bo pracujemy społecznie, non-profit, ale bardziej jest to ta grupa opiniotwórcza, ekspercka, która stara się wpływać na decyzje i podpowiadać rozwiązania alternatywne.
Kto was słucha, panie profesorze?
To już jest inna sprawa, na ile jesteśmy wysłuchiwani, ale słuchają nas coraz bardziej media, na przykład takie niezależne, telewizje internetowe. W internecie nas jest dużo, a internet młode pokolenie, jak wiemy.
Ale wracajmy.
Tak, do kryzysu. Tak. Więc w naszej ocenie absolutnie niestety ja nie jestem zwolennikiem gorzej, tym lepiej. Ale niestety ten kryzys się nie skończy. Ja mówię o globalnym kryzysie. To jest naprawdę najgłębszy kryzys kapitalizmu od 1929 roku. Bo to był ten pierwszy taki wielki kryzys, który trwał. Mówiło się, że do 1933 roku, ale tak naprawdę to on trwał do II wojny światowej. Niektórzy mówią i chyba mieli rację, że to była jedna z przyczyn wybuchu II wojny światowej, takich głębszych. Także ten kryzys nie został rozwiązany, dlatego że nie zostały wyeliminowane przyczyny strukturalne, które do niego doprowadziły. Nie ma tutaj czasu, żeby mówić szczegółowo o tym, ale tak obrazowo powiem. No, powstała taka sytuacja, że gospodarka realna, ta prawdziwa, gdzie ludzie pracują, przemysł, handel, usługi, powinna być obsługiwana przez sektor finansowy, zasilana, kredytowana i tak dalej. Ten sektor finansowy, tak zwane rynki finansowe, całkowicie się oderwało od gospodarki realnej. Ogromne masy pieniądza krążą po świecie wirtualnego, który nie ma pokrycia w gospodarce realnej. 80% tych operacji ma charakter spekulacyjny. Mają pokrycie te operacje nie w realnych produktach i tak dalej, które się sprzedaje, a najpierw produkuje, tylko w różnych papierach wartościowych, w różnych tak zwanych instrumentach finansowych pochodnych, które wymyślili notabene fizycy, na zamówienie bankierów. I nawet można taką tezę powiedzieć, że na kryzysie te kręgi wygrywają. Nadal spekulują. Mówię, nie ma czasu o tym
mówić. Kryzys to jest tak w skrócie tak jakby wyłączenie światła gdzieś w jakimś, prawda, miasteczku i ci drobni, albo nie tylko drobni, wychodzą, żeby mogą działać w sposób niejawny, prawda? bardzo konkretnych...
Tylko kryzys ma to do siebie, że zawsze ktoś koszty tego kryzysu ponosi.
To ponosi największe.
No właśnie. I zawsze niestety tak bywało w historii i tak jest z tym kryzysem. Ci słabsi, ci biedniejsi, na nich się przerzuca. Widzimy to po krajach Europy Południowej. Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja zwłaszcza. Ogromne
cięcia. Ci, którzy wzięli kredyty, ci, którzy liczyli, że założą rodzinę i będą mieć pracę, prawda, będą żyć.
Cięcia są, prawda, redukcje zatrudnienia w sektorze publicznym, narzucane przez tak zwaną trojkę, to jest Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny, oszczędności, zaciskania pasa, rosnące bezrobocie. Także ten kryzys, mówienia czasu, to może jak będzie dyskusja, to jeszcze rozwinę pewne tezy, on trwa. Jest to bardzo poważny kryzys. Na razie nie ma sił, które te są w stanie, próbują się buntować. No, są te ruchy oburzonych i tak dalej. Ale w zasadzie rozwiązania narzucają rządom te siły, które ten kryzys spowodowały.
A Polska? A w Polsce? No i teraz są takie grupy, którym jest dobrze?
Teraz kryzys dociera do Polski. Między innymi to dociera przez to, że my jesteśmy powiązani eksportem. I też jest teraz pytanie, jeśli by się ten kryzys pogłębił, ja nie jestem za tym, ale taki scenariusz może się realizować, to na kogo się koszty tego kryzysu przerzuci? Wracając jeszcze właśnie do powodów tego kryzysu, no, potrzebna jest w ogóle taka ekonomia alternatywna, nowe myślenie i tu kryzys jest w tym sensie pewną szansą, bo kryzys jest zagrożeniem. Przynosi dolegliwe skutki, tak jak powiedziałem, tym słabszym, tym biedniejszym, ale jest też szansą, bo potrzeba nowych rozwiązań, nowych pomysłów i wtedy pewne pomysły się rodzą. Za tymi pomysłami stoją ludzie, środowiska, grupy, które dotąd były w cieniu, były niedostrzegane. I chodzi o to, żeby ich idee się przebijały, bo nie łudźmy się, te kręgi tych elit, które doprowadziły do kryzysu, to będą najwyżej podpowiadały pewną kosmetykę. Żeby tak zmienić, żeby niewiele zmienić, żeby te podstawowe...
Im kryzys jest na rękę.
Wielu, jak powiedziałem, spekuluje. Podam przykład ropy naftowej. Ropy naftowej. Otóż w okresie tego kryzysu bardzo rosły ceny ropy naftowej. Mimo, że wydobycie było takie na takim samym poziomie. Zapotrzebowanie też nawet malało nieco, bo w kryzysie jest nieco mniejsze zapotrzebowanie. A ceny rosły. Bo tak zwane fundusze hedgingowe, które zresztą to są jedni z tych sprawców kryzysu tego finansowego, wykupywały ilości tej ropy. Oczywiście to nawet nie trzeba magazynować, bo one tam gdzieś są magazynowane. Przetrzymywały. Było mniej na rynku. A jak jest mniej na rynku, no to cena rośnie w górę. No i potem to, co kupili, prawda, za tanio, sprzedawali po jakimś czasie, prawda, cena była podbijana. Czysto spekulacyjne operacje. Nie szło za tym, mówię, jakieś poszukiwanie nowych źródeł budowy, nowych infrastruktury wydobywczej. Nie, czyli spekulowanie dobrze,
czyli,
na tym, co było na rynku.
Co podpowiadać, panie profesorze, po tym kryzysie, który powiedzmy, a teraz w tym momencie, czy uważa pan, że ten rząd, który już prawie 7 lat, prawda, sprawuje, decyduje, będzie w stanie z tego kryzysu wyprowadzić państwo? Czy potrzeba tu rzeczywiście poczekać na nowe rozdanie?
Ja bym tak powiedział, bo na przykład teraz się mówi o dymisji ministra, ewentualnie dymisji ministra finansów.
No ale po co? Po to, żeby pokazać, że...
Nie, ale ja akurat uważam, że takiej dymisji nie będzie, bo układ jest taki finansowy, uzależnienie, prawda, naszej gospodarki, także od tych, choćby przez bankowość.
Może wizerunkowo.
Zadłużenie, które rośnie, powiedziałem 200 ileś miliardów dolarów. Oczywiście to jest inna struktura zadłużenia niż w okresie Gierka. Jesteśmy bardzo uzależnieni od tych tak zwanych rynków finansowych. I one zrobią wszystko, żeby rządzili ci,
ale
którzy...
Ale minister Rostowski jest zakładnikiem.
No, na pewno te kręgi zrobią wszystko, żeby panował taki, który im odpowiada. Myślę, że ten minister im odpowiada.
Jakie kręgi konkretnie są?
Nazwijmy to tak zwaną światową finansjerą.
Światowa finansjera, czyli banki.
Banki, fundusze inwestycyjne, właśnie te fundusze hedgingowe, o których mówiłem. Mówimy o tak zwanej globalizacji. I najbardziej zglobalizowały się właśnie finanse. Kiedyś były różne bariery w przepływie kapitałów między państwami. Na przykład jak był ten wielki kryzys amerykański, to prezydent Roosevelt wprowadził taką ustawę, która ograniczała tą bankowość oszczędnościową, depozytową od finansową, która ograniczała możliwość spekulowania. Za prezydenta Clintona, kiedy ta globalizacja postępowała, zniesiono to wszystko. I kapitały przepływają właśnie w ciągu 24 godzin internetowo. Operacje, kiedyś mówię, żeby wypracować kapitał, to trzeba było w pocie czoła ciężko pracować. A teraz jak ktoś ma jakieś pieniądze, umie spekulować, wykorzystać te instrumenty finansowe, to klika i nagle mu miliardy czy tam miliony przybywają. To jest taki, czy to jest sprawiedliwy system? No nie jest to na pewno sprawiedliwy system.
Bo wszyscy nie mogą klikać i wszyscy nie mają nawet zdolności.
Takiej wiedzy nie mają i też trzeba jakieś tam pieniądze na koncie mieć. Ja tylko takie pewne obrazowe przykłady podaję, ja mówię, nie ma czasu
mówić. Profesorze, jest potrzebna raczej zmiana, ale no to znaczy, no co, co, są wybory na przykład w Polsce, w jakimś kraju, i oni nie są nie po myśli, są tych wielkich, prawda, za granicą i oni jakoś wpływają na decyzje wyborców?
No, myślę, że jest zawsze próba oddziaływania, bo to na przykład też widać na przykładzie niektórych krajów, tak powiedzmy, które są pod wpływem, no, w sytuacji neokolonialnej, prawda? I są na ich terenie koncerny na przykład, wydobywcze. Tak jest na przykład w Ameryce Południowej. To zawsze się robi wszystko, żeby u władzy były takie siły polityczne, które nie mogą, nie zagrożą ich interesom. I to są różne sposoby oddziaływania. To nie zawsze musi być wprost korupcja polityczna na przykład, ale na przykład poprzez oddziaływanie mediów, prawda? Nagle się wypowiada pewne oceny, nagłaśnia się co do niektórych polityków czy do niektórych programów. Właśnie mówi się, że można naruszyć zaufanie właśnie tak zwanych rynków finansowych, jak ta partia na przykład dojdzie do władzy, a nie inna. To jest takie pośrednie oddziaływanie, ale bardzo skuteczne, bo media odgrywają wielką rolę i niestety, ale większość społeczeństwa, a to jest ten elektorat, który często decyduje, no jest pod wpływem mniejszym czy większym takich mediów. Stąd rola ważna Radia Maryja czy Telewizji Trwam, bo jest to medium alternatywne, gdzie widzi nie ma tej poprawności politycznej.
Widzi pan profesor, jak potrzeba się przepychać i domagać, prawda, wolności głosu i tak dalej. Panie profesorze, od kogo się mamy uczyć? Zawsze się trzeba uczyć mądrzejszego, lepszego. W tym wypadku Niemcy są gospodarką bardzo silną w Europie, prawda? Jakie pytanie, czy potrzebna jest odbudowa przemysłu, tak aby przynajmniej, jak się mówi, 1/3 PKB była tam wytwarzana? Jak to rozumieć? Aby, no tak to zrobiły Niemcy, mają najsilniejszą gospodarkę. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? I czy nie czas bardzo mocno, tylko nie wiem jak to zrobić, repolonizować na przykład banki?
Zacznę od przemysłu, może zacznę od przykładu niemieckiego, bo faktem jest, że ze wszystkich krajów Europy Zachodniej Niemcy sobie najlepiej w tym kryzysie radzą. Nawet w jakimś sensie zyskały, bo na przykład...
Mówią, że pani Merkel, kanclerz, mówi, że zyskały. Nie?
Bo na przykład, dlaczego bronią euro Niemcy? Dlaczego bronią euro? Bo te kraje, które mogły na przykład polepszyć swoją sytuację konkurencyjną na rynkach eksportowych, takie jak Grecja czy Hiszpania, nie mogą polepszyć swojej pozycji poprzez obniżenie kursu waluty, bo nie mają swojej waluty. Ten kurs euro, który jest w stosunku do tamtych państw, które mają mniej konkurencyjny przemysł, jest korzystny dla gospodarki niemieckiej. I jest to bardzo eksportowa gospodarka. Niemcy przemysł utrzymali, unowocześnili, zmodernizowali. Dużo powstało nowoczesnych branż. Tu też sprawa relacji z Polską. Otóż to, że pierwsza fala kryzysu nie dotarła do Polski tak bardzo, to dlatego, że mieliśmy duży eksport między innymi do Niemiec. Ale też warto pamiętać, jaka jest struktura tego eksportu. Otóż my jesteśmy głównie podwykonawcami pewnych elementów.
Eksportujemy, a to potem do nas wraca jako produkt finalny.
Nie, oni nam zamawiają, zlecają różne prace, prawda? U nas jest tania siła robocza, tańsza niż w Niemczech i jest to wysyłane do Niemiec. Rośnie eksport, prawda? Ale o takiej strukturze warto pamiętać. Też warto pamiętać kolejny wskaźnik. Bo na pewno Polska się zmieniła, jeśli chodzi o infrastrukturę, dzięki środkom unijnym. Ja jeszcze myślę, że o tym to warto porozmawiać.
Zgoda, tylko właśnie ale, czym się wzmocniło?
Zaraz do tego dojdę, ale chcę powiedzieć o tym eksporcie i imporcie. Otóż rośnie penetracja importu. Co to znaczy penetracja importu? Otóż jednak budowaliśmy infrastrukturę, rosły potrzeby społeczeństwa, się niektórym polepszyło. I co się okazuje? 50% tych rosnących potrzeb, jest zaspokojanych przez import. Przez import, nie przez polskie produkty. I to się nazywa tak zwaną penetracją importu.
A powinno być...
I to są takie wskaźniki, które są ukrywane. Tego się nie nagłaśnia. A my o tym mówimy między innymi w raporcie właśnie Polskiego Lobby Przemysłowego, o tym strukturze eksportu, importu, bo to jest ważne. I stąd jest kwestia tej industrializacji. Czy Polska ma silny przemysł, czy powinna budować lepszy przemysł, silniejszy? Też nie ma tutaj czasu, żeby mówić o szczegółach, ale nastąpiła w okresie transformacji daleko idąca deindustrializacja kraju. Co najmniej 1/3 naszego potencjału przemysłowego została zlikwidowana.
Uzbrojono całkowicie, już nie ma powrotu do tego, prawda?
No nie ma powrotu.
Jest tak, że są coś zamrożone, tylko po prostu już wyczyszczone, rozebrane.
No na przykład kopalnie. Można było na przykład przenieść pewne chodniki, zamrozić, prawda?
I nie zalewać
betonem i wodą. Przychodzi lepsza koniunktura na węgiel, ale były takie okresy, uruchamiamy produkcję.
To przecież to było no, naprawdę decyzja, to było premiera Buzka, pamiętajmy.
Człowiek, tak, no konkretnie prawica. Wicepremiera Steinhoffa, on odpowiadał za...
Ale ten firmował.
W rządzie Buzka to było. Także...
Jakie jeszcze dziedziny, panie profesorze? Bo naprawdę, co my mamy? Ja myślę, że tylko to rolnictwo pozostało jeszcze, ale też nękane bardzo mocno. Jesteśmy producentem żywności, który jakoś się liczy. Natomiast Europy nie zaskoczymy już jakimiś produktami, naszymi markami.
Nie mamy. To ja chciałem właśnie mówić też o przyszłości. I tutaj, jeśli chcemy się zmieścić w jakimś rozwoju w przyszłości w Europie, liczyć się w świecie, powinniśmy mieć takie specjalności, marki. Kiedyś mieliśmy na przykład polski przemysł stoczniowy. Polska była potentatem w produkcji samolotów rolniczych na przykład. Obrabiarek. Polskie obrabiarki sterowane numerycznie liczyły się w świecie. Co stało się z przemysłem stoczniowym, wiemy.
Wiemy, tych obrabiarek już nie ma.
Przemysł obrabiarkowy też w zasadzie padł. Tam zostały już takie szczątkowe zakłady i też przeszły w ręce zagraniczne. Cały przemysł lotniczy prawie jest w rękach zagranicznych. Zostały tylko wojskowe zakłady, a pozostałe zostały sprzedane albo firmom amerykańskim, albo brytyjskim. I w znacznym stopniu właśnie mamy do czynienia z montażem, albo właśnie z wytwarzaniem podzespołów, elementów.
Czyli te,
nie produkcją finalną.
No, czyli te, bo tak ludzie patrzą, mówią ludzie, te fabryki są potencjalne, stoją budynki, ale w środku się coś dzieje, ale wszystko inne, dochód, no cała księgowość, cały profit jest wyprowadzany z Polski.
No właśnie, tu kolejny ojciec dotknął problem tego zadłużenia. Skąd się wzięło to zadłużenie? Otóż my na to też zwracamy uwagę. Dwie z przyczyn, o których się nie mówi, to są takie, że po pierwsze transfer zysków. Gdyby te fabryki, te przedsiębiorstwa były własnością publiczną, państwową czy polską, to te zyski byłyby w kraju. One by z jednej strony trafiały do naszych kieszeni, naszych pracowników, menadżerów, a z drugiej strony byłyby inwestowane w kraju. Zasilałyby budżet. Ale wypływają za granicę. Część jest reinwestowana niekiedy, ale nie w takiej skali, jak być powinno. A druga sprawa to jest podatki. Otóż większość tych sprzedanych zakładów staje się filiami wielkich globalnych koncernów. One mogą manipulować cenami, tak zwane ceny transferowe, bo mają filie w całym świecie, prawda? I obchodzą system podatkowy. Ja na przykład miałem okazję...
Większy może wiele, może więcej.
Nie, no podajmy jeszcze bardzo konkretny przykład. Związkowcy, bo Polskie Lobby Przemysłowe to jest współpraca z związkami zawodowymi, między innymi Solidarnością 80. Otóż dotarli związkowcy z tego związku do umowy prywatyzacyjnej polskiej Hut Stali. Jak wiemy, właścicielem jest Mittal. To jest najbogatszy w tej chwili, największy właściciel hut, Hindus. Otóż w tej umowie było powiedziane, czarno na białym było napisane, że siedziba tego koncernu jest na Antylach. Raj podatkowy. Tam się odprowadza podatki. I taki przykład, to jest też jedna z przyczyn tego rosnącego zadłużenia, o którym nawet mówi wicepremier Balcerowicz, były wicepremier, który się do takiej transformacji przyczynił, do tego kierunku.
A teraz go to przeraża, prawda?
Teraz właśnie mówi, że ostrzega przed tym długami, no ale jest pytanie, skąd te długi się wzięły.
Tak to było. Jeszcze to, panie profesorze, ta kwestia, zanim telefon od słuchaczy. Otóż Unia. Miał być deszcz pieniędzy, te środki przychodziły, czy przychodzą. Ale właśnie na co te środki przychodzą? Czy to nie jest tak, że teby nam ktoś dawał pieniądze po to, żebyśmy wybudowali coś, co nas za chwilę ekonomicznie, prawda, podraży na longardło? No bo patrzymy, stadiony, jakieś parki wodne. No fajne, wszystko piękne, duże, ale tak, no ceny są wysokie. Za bardzo tam ruchu nie ma, no bo jest kryzys, więc społeczeństwo patrzy też na te wydatki, a to trzeba wszystko utrzymywać, prawda? Miliony idą na utrzymanie, chociaż...
Tak, kolejny tutaj ważny problem poruszony.
Łapka, czy to było...
Przede wszystkim powinniśmy na to spojrzeć wszechstronnie i od różnej strony i skutków jakie to daje. Bo Polska no, nie jest płatnikiem tak zwanym netto, czyli więcej dostajemy niż płacimy, ale trzeba powiedzieć, że nasza składka jest wysoka. To po pierwsze. Także to nie jest tak, że wszystko jest nam dane. Druga sprawa to jest tak, że nigdy te środki to nie jest dofinansowanie w 100%. To jest 75%, 50%. Zawsze musi być wkład własny. Ale wielu podmiotów nie stać na wkład własny tak ze swojego konta, bo nie ma tych środków. Trzeba pożyczyć. I na przykład wiele samorządów się zapożyczyło.
No tak, bardzo damy wam, jeżeli wy wykażecie, że macie. Oni, żeby wykazać, że mają, zapożyczają się i potem jest spłata tego długu, prawda, który był zapożyczony, ale też no, ta inwestycja się nie zwraca.
Nie, bo jest... faktem jest, że jest polską infrastrukturę. Polska się zmieniła, zwłaszcza...
Nikt nie neguje, oczywiście.
I tak dalej. Widzimy to i tak dalej. Ale trzeba też zapytać o koszty i konsekwencje. I tak na przykład docierają tutaj do mnie informacje, że na przykład coraz więcej uczelnie państwowe są zadłużone. Pytanie, dlaczego zadłużone? Płaci się bardzo mało profesorom. Ja nie będę mówił, ile dokładnie zarabiam, ale naprawdę mało zarabiam. Naprawdę mało zarabiam. Płaci się mało kadrze, a długi uczelni rosną. Między innymi dlatego i państwowych, i prywatnych.
No bo były pieniądze na kampusy.
Były pieniądze, była okazja. No co, jak nie będziemy brać tych pieniędzy, jest taka szansa.
Upadną, prawda?
I pożyczono, znaczy uzyskano te środki, ale trzeba było ten wkład własny mieć, trzeba było pożyczyć. Zostały wybudowane te różne obiekty, piękne często, ale teraz mamy niż demograficzny. Coraz mniej studentów.
Nie ma studentów, nie ma pieniędzy.
I teraz jak, no, uczelnia wszystkie powinny być dla studenta. A jak jest mniej studentów, to mniej pieniędzy, bo zarówno czesne, prywatne uczelnie mają mniejsze, a państwowe też idzie pieniądz za studentem. Jak mniej studentów, dostaje mniej dotacji. A te gmachy, tę infrastrukturę trzeba utrzymywać, trzeba serwisować, trzeba sprzątać, ogrzewać i tak dalej. Są tak zwane koszty stałe. I takie zamki powyrastały, które trzeba utrzymywać. Nie jest tak jeszcze może źle w przypadku uczelni, ale stadiony budowano i tak dalej. No takie obiekty, które jednorazowo, bo była jakaś impreza, no, na przykład Euro. Jeśli tam nie będzie jakichś wielkich imprez i różnych wydarzeń, to będzie obciążało, zadłużało państwo. Zadłużało państwo.
Panie profesorze, jeszcze telefony będą za chwileczkę. Jedno pytanie, które chcę zadać, bo Polacy rozmawiają, oceniają. Teraz mówimy o wyborach, które już niedługo będą się jakoś zbliżać. Jeszcze prawie 2 lata. Zobaczymy, jak to będzie. Może będzie jakieś przyspieszenie. Ale chcę zapytać o te 2 lata, kiedy powiedzmy PiS miało wpływ na to, co w gospodarce, na kierunek, prawda, państwa. No i teraz te 6, mówimy nawet 7 lat PO. Jak pan ocenia to, co wtedy mogło zrobić Prawo i Sprawiedliwość i zrobiło albo nie zrobiło i co teraz Platforma zrobiła, a mogła zrobić albo nie zrobić?
Nie, bo na pewno otoczenie zewnętrzne było bardziej sprzyjające wtedy. Bo ostatnie lata są na pewno trudniejsze.
Ale czy to wszystko tłumaczy?
No bo... Nie wszystkiego tłumaczy. Przede wszystkim w gospodarce procesy siedziały w dłuższym cyklu. PiS niewiele mógł zrobić, bo 2 lata to... Można było tylko zacząć pewne działania, zwłaszcza jeśli chodzi o takie, bym powiedział, rozwojowe. Ale na pewno jak odchodzi od władzy ta koalicja, bo to w końcu odchodziła koalicja, to zostawiła gospodarkę w dobrym stanie. Bo na przykład system podatkowy został obniżony. My akurat jako Polskie Lobby Przemysłowe to szczególnie obserwowaliśmy procesy w przemyśle. Więc były jednak działania, żeby podtrzymywać polski przemysł, między innymi próba ratowania stoczni. Prywatyzacja była zupełnie inaczej prowadzona, jednak była większa troska o skarb państwa. Wyprzedaż w jakim stopniu została, no, która była szczególnie niestety za premiera Buzka. Najbardziej
wpisał się
sprzedaż majątku narodowego miała miejsce wtedy, została zahamowana. Natomiast ta obecna ekipa korzystała z tej dobrej sytuacji, którą przejęła. Natomiast uważam, że nie wykreowano żadnej takiej długofalowej strategii rozwoju. Takie bieżące administrowanie w dużym stopniu państwem. Brak wizji. Brak wizji, prawda? Kwestie właśnie, nie stworzono szansy i wizji dla młodego pokolenia. To jest nasz główny kapitał. Młodzi, wykształceni ludzie z aspiracjami. Nie stworzono dla nich programu, ich sytuacja się pogorszyła. Szkoły, uczelnie, był boom edukacyjny, on trwał jeszcze wcześniej, także za PiS-u. sam absolwenci, wielki potencjalnie kapitał niewykorzystany. Ci ludzie wyjeżdżają z kraju. Czyli w dużym stopniu niewykorzystane szanse. A szanse to mają do siebie, że bardzo często już się ta sytuacja nie powtórzy. Te pierwsze lata były bardzo sprzyjające. Raczej starano się, no ja już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale wszystkim obsadzić stanowiska przede wszystkim. I to się udało, prawda, mówię o partii rządzącej. Natomiast nie wykreowano jakiejś takiej długofalowej wizji. I teraz właśnie chciałbym to podkreślić. Ten kryzys stwarza potrzebę takiej wizji. Takiej wizji, jak którą na przykład, na którą się zdobył Eugeniusz Kwiatkowski, a miał tak krótki okres, kilka lat przed wojną. I stworzył taką wizję i potrafił zmobilizować siły społeczne i wiele z tego zrealizować. No, historia mi nie dała szansy, bo wybuchła II wojna światowa.
No, ale jaki to był wzór? Rządy się zmieniały, dyskusje, upadały kolejne rządy. Polityka gospodarcza była prowadzona raczej stabilnie, panie profesorze.
O, tutaj ja uważam, że jeśli chodzi o, tak jak obronność, to także polityka gospodarcza, ale jeśli cechuje ją jakaś strategia, powinna się charakteryzować ciągłością. W ważnych sprawach powinien być konsensus. Nie.
Czy będzie ten, czy ten, czy ten rząd?
Interes kraju się liczy. Tak. Interes kraju, konsensus.
To jak Niemcy mają poniekąd. Poważnie, zmieniają się rządy, kanclerze. Raz jest tak. Pewne priorytety są utrzymywane i gospodarka sunie na tych torach, prawda, ustalonych ileś, na ileś tam lat.
Opozycja, wiadomo, jest po to, żeby
sprawdzać rządzących.
Żeby sprawdzać, krytykować, proponować. Ale jeśli chcemy budować gospodarkę i zapewnić rozwój kraju, to trzeba rozmawiać z opozycją. Dobre pomysły trzeba wykorzystywać. Z kolei jeśli rząd wykorzystuje dobre pomysły opozycji, to opozycja go powinna w tym wspierać.
Z artystów kabaretowych tak pięknie to przedstawił, że coś zaczęło PiS, przychodzi druga ekipa, całkowicie zmienia plan, bo to wymyślił PiS, więc trzeba zmienić absolutnie, prawda, że tam jest teren podmokły, to nic. Zalejemy go betonem, ale będzie tam, bo PiS chciał nas słuchać.
Ja tylko...
A tutaj na zasadzie żartu. Ale tak to też wyglądało, panie profesorze.
Ojcze, no, nam jest szczególnie bliski polskiemu nowym przemysłowemu przemysł obronny, bo mamy dobrą współpracę. I działamy już 20 lat. I ukończyliśmy polskie nowe przemysłowe w marcu tego roku 20-lecie. I tak obserwowałem wszystkie ekipy. To... W ciągu tych 20 lat było 6 czy 7 programów restrukturyzacji polskiego przemysłu obronnego. I przeważnie było tak, przychodziła nowa ekipa, program poprzedniej ekipy szedł na kulkę. Za duże pieniądze opracowywano program restrukturyzacji, prawda? To kosztuje, prawda? Zaczęto realizację, coś tam się dobrego zmieniło, przychodziła następna, to już... Nie, my lepiej wiemy, to nam się nie podoba. No
tam, koniec końców było też ten Rosomak, prawda, powstał. Nie chcę teraz jakoś tak upraszczać, ale tak to gdzieś było przedstawiane, ten, prawda, jakiś wóz bojowy. No bo nie czarujmy się, nie mamy jakichś specjalnych, czy mamy, może się mylę.
Z Rosomakiem to jest tak, że to nie jest polski,
czysto polski,
bo to jest produkcja fińska.
No właśnie.
Ale początkowo były różne zastrzeżenia do tego wozu, między innymi on
gdzieś tam... mi zapadł w pamięć, bo o nim było dużo mówione.
Tak, prawda, było dużo mówione, ale tak naprawdę sprzęt wojskowy weryfikuje się na polu walki. I w Afganistanie uważa się, że Rosomak się dobrze spisywał. I to, co jest pozytywne, początkowo my się tego nie spodziewaliśmy, bo były też inne firmy, które proponowały. Następuje polonizacja tego produktu. Że coraz więcej elementów robią polskie firmy, nasi pracownicy.
To jest bardzo dobry trend.
No tak powinno być. I Finowie się tutaj zostali zmuszeni dzielić się pewnymi technologiami i dostaliśmy tutaj uprawnienia licencyjne, wymusiliśmy, ale to nam się należało, bo jeśli... Zamówiliśmy 600 egzemplarzy, już zostało na wyposażeniu wojska. Mają być kolejne. To jest dla tego producenta, to jest patria, to jest wielki zysk. Także, a środki są publiczne, nasze.
Nasze. Właśnie, rozmawiamy z panem profesorem, pan profesor doktor habilitowany Paweł Soroka, profesor Uniwersytetu Jana Kanawskiego w Kielcach, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zapraszamy naszych telewidzów. Telefony widzimy na ekranie dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014 i dwa telefony w naszej rodzinie zapraszamy 536-600-300. 536 600 400. Przypomnę, są to telefony do nas tutaj bezpłatne. Zapraszamy, rozmawiamy, korzystamy z obecności naszego gościa. Nie wiem, czy przerywnik muzyczny będzie teraz, czy już jest telefon. Jest telefon, cieszymy się. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Marek z Bawarii.
Witamy.
Witam ojca prowadzącego i pana doktora, z którym mam przyjemność po raz enty rozmawiać. Panie doktorze, panie profesorze, ja chciałbym dwie, trzy sprawy poruszyć, żeby się nie rozgadywać, ale ważne według mnie, żebyśmy to uzupełnili. Więc co do pana Rostowskiego, to chciałbym tylko naszym słuchaczom przypomnieć i zwrócić uwagę, bo w Polsce to nie było w ogóle rozpowszechnione, że pan Wincent Rostowski na początku kwietnia został ponownie namaszczony przez klub Bilderberga, gdzie on jako jedyny z Europy Środkowo-Wschodniej był zaproszony do tego gremium, który stanowi jakby podporę tego rządu światowego i właśnie pod Londynem, gdzie spotykają się możni tego świata, Rostowski został namaszczony i obojętnie, czy zostanie ministrem nadal finansów, czy nie, on będzie szarą eminencją, która praktycznie przez to namaszczenie w cudzysłowie, no będzie zawiadywała tym, że tak powiem, tą kolonią w ramach Polski. No bo przykro mi powiedzieć, jako Polakowi od 30 lat mieszkający za granicą, który był zmuszony opuścić Polskę, że niestety Polska stała się niepoważnym państwem. W stosunku, poruszyliście panowie, ojciec i pan doktor, sprawę, że Polska w stosunku do Niemiec to jest, powiedzmy, nie ma tej struktury, nie ma poważnych ludzi, którzy by rządzili. No i rzeczywiście, tak jak Niemcy są poważnym państwem, bez względu na ekipę, oni służą interesowi wielkich Niemiec i ich interesom, to w Polsce są namiestnicy. No niestety, to aż ciężko mi powiedzieć, nie chcę nikogo obrazić, ale wygląda na to, że nie ma żadnej, że tak powiem, walki o imponderabilia, to co pan wspomniał o ministrze Kwiatkowskim, świętej pamięci innych i okresie międzywojennym. Ci ludzie byli innego kroju, że tak powiem, innej postury. A co do kryzysu, ja bym nie był pewny, że ten kryzys mija, dlatego że ta struktura tego kryzysu w nowym globalnym świecie nie miała do dzisiaj, nikt nie wie, kiedy on się w cudzysłowie zakończy. Ja uważam, że będzie to permanentny kryzys, od kryzysu, od łagodzenia do ponownego wzrostu, dlatego że ten świat właśnie, że tak powiem, rządzący rynkami finansowymi i tym neoliberalnym spojrzeniem, gdzie człowiek jest dodatkiem do pewnych mechanizmów i gdzie spekulacja jest podstawowym elementem, a nie prawa ekonomiczne, on będzie właściwie cały czas w tym dołku i niestety w większości, że tak powiem, przegranymi są miliardy ludzi na świecie, którzy praktycznie są ofiarami tego kryzysu. A co do przyszłości Polski, pomimo, tak jak powiedziałem, na razie nie ma perspektyw widzenia, to ja opracowałem 3 lata temu taki program i nazwałem go, czy Polska musi być krajem peryferii. I ja to chyba panu też przedstawiłem kiedyś, to 80 stron takiego opracowania, w którym mówiłem właśnie o polskich naukowcach będących za granicą, o polskiej myśli technicznej wykorzystywanych czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii. I wtedy przedstawiłem to PiS-owi i takie przykłady podałem, że polscy naukowcy, którzy są właściwie twórcami nowej technologii zastosowania grafenu, czy sprawa Blu-ray, czyli błękitnego lasera i inne technologie, nie mówiąc to, co pana interesuje najbardziej, przemysł zbrojeniowy, ta polska tarcza, która pan chyba może, by pan powiedział trochę szerzej, o polskiej tarczy antyrakietowej, która właściwie jest w tej chwili, że tak powiem, pierwsze to jest, niech pan zwróci uwagę, że nie ma patentów jeszcze, a wiem, że ze strony wielu potentatów światowych firm zbrojeniowych, od EADS-u poprzez izraelskie firmy Rafael i inne, ostrzą sobie zęby, bo rzeczywiście ja nie jestem technikiem, ale podobno jest to pewien rodzaj rewelacji nawet na tym rynku i przy tych skromnych możliwościach tych resztek polskiego przemysłu, bo przecież Bumar został doprowadzony, że tak powiem, do stanu rozchwiania zupełnego. Prezes Nowak, to jest sprawa osobna, niby próbował coś robić, ale się okazało, że też właściwie nie miał koncepcji rozwoju Bumaru i tak dalej. Ja przedstawiłem w tym sprawę przed wykorzystaniem zdania w tym raporcie dla PiS-u, on częściowo został wzięty do obecnego programu Prawa i Sprawiedliwości, ale w małym stopniu. Tam było brak zrozumienia, co ja mam na myśli. Sprowadzenia o 20 tysięcy światowej sławy polskich naukowców średniego i wyższego szczebla pracujących w laboratoriach, czy w Massachusetts, czy w Wielkiej Brytanii, czy nawet w Niemczech, jeśli chodzi o nanotechnikę, czyli technikę małych parametrów właściwie, która będzie podstawą elektroniki XXI wieku, nie mówiąc o grafenie, o której wcześniej
pan,
mówiłem.
Ja już to słyszę od pana z ust kilka razy, więc bardzo się cieszymy, chociaż mówię, może jakoś pan spróbuje do Polski wrócić i wykorzystać też pana potencjał, pana myśl intelektualną, bo ciągle z zagranicy, prawda, ciągle, nie wiem, czy dalej jest tak trudno, że pewnie może tak teraz powrócić, czy nie ma jakichś szans, ale tak na marginesie pana gorąco pozdrawiamy, ale zapraszamy może niedługo, żeby tutaj coś w Polsce.
Ja trochę tam nawiążę, bo pan
było kilka pytań, było
rozmówca pytanie, parę wątków poruszył, ale kilka takich. Zacznę od tych ministrów finansów.
No właśnie.
Otóż no, pragnę przypomnieć, że członkiem tej grupy Bilderbergu na posiedzeniach bywał również Andrzej Olechowski, jak był ministrem finansów. I to w rządzie premiera Olszewskiego. Premier Olszewski musiał go na ministra finansów przyjąć, mimo że myślę, że były duże różnice w poglądach politycznych.
Czyli taki nacisk.
No, nie sądzę, żeby to był wybór samego premiera Olszewskiego. Nie sądzę, że... Już nie mówiąc o tym, że pan Olechowski bardzo na takich niezbyt korzystnych warunkach sprzedał Tychy Fiatowi. Natomiast czy minister finansów, a teraz szef NBP, Marek Belka, był też nawet premierem, prawda, no, pracował w tych międzynarodowych instytucjach finansowych, Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Także to potwierdza pewne tutaj tendencje. Kolejna sprawa, myślę, że bardzo istotna, trochę ten temat poruszyliśmy, właśnie nauki. Z jednej strony bardzo dobry przykład tutaj pana, jak ma na imię,
pan Marek,
nie, z Bawarii, że mamy osiągnięcia, na przykład w dziedzinie grafenu liczymy się w świecie. Niewielu wie, ale Polska się liczy w technologiach kosmicznych. Bierzemy udział w programach unijnych, nie tylko, przy projektowaniu satelitów. Mamy bardzo zdolnych ludzi. W neurobiologii bardzo się liczymy. Tam była mowa o nanotechnologiach. Ale niestety wielu twórców tego zaczyna wyjeżdżać, jest pozyskiwanych. Ale są też pewne wskaźniki niepokojące, bo znowu jest kwestia tej diagnozy. Czy jest dobrze, czy jest ta zielona wyspa, prawda? Otóż w świecie, kiedy się dokonuje ten postęp, nauka się liczy, prawda, technika. Tutaj postęp jest często wręcz geometryczny. To te nakłady, jak powiedziałem, są jedne z najmniejszych w Europie na naukę w Polsce. Z drugiej strony zmalała ilość do okresu na początku transformacji pracowników naukowo-badawczych w instytutach, w ośrodkach naukowo-badawczych. Między innymi dlatego, że jak zakłady, bo jeszcze w poprzednim systemie każdy zakład miał instytut, miał biuro konstrukcyjne.
Połączone było, prawda?
Jak wszedł kapitał zagraniczny, to ograniczył albo zamknął. W Mielcu na przykład zamknął Amerykanie Sikorski. Przeszkolił inżynierów i tak dalej, ale to samodzielnie nie działa. Raczej są teraz wykonawcami pewnych technologii, które powstają w siedzibach macierzystych. Także to jest też wielki problem. Jeśli mamy się rozwijać, jeśli mamy dokonywać tej reindustrializacji, to nie może być już taka reindustrializacja jak w czasach pięciolatek socjalistycznych, że ciężki, dymiący przemysł się tworzyło. To muszą być nowoczesne technologie, gdzie przede wszystkim liczy się wiedza, kapitał ludzki. To jest ta największa wartość dodana. A co z tego, żebyśmy zbudowali nowoczesne zakłady, fabryki, jak nie będziemy mieć właśnie odpowiednich inżynierów, tych najzdolniejszych? Właśnie Kwiatkowski takich ludzi umiał wykorzystać. Także tu ten problem bardzo ważny pan Marek poniósł. No jeszcze kwestia Bumar. No, Bumar zresztą zmienił nazwę na Polski Holding Obronny, bo niestety były złe wyniki, złe zarządzanie, między innymi przy niego prezesa Nowaka. Ale ten problem tarczy polskiej jest niezwykle ważny. My jako Polskie Lobby Przemysłowe z Wojskową Akademią Techniczną i Akademią Obrony Narodowej zrobiliśmy na ten temat konferencję na temat budowy nowoczesnego systemu obrony powietrznej Polski. Bo prawie ten system już się rozpadł. Ja tylko powiem, że kiedyś mieliśmy 4 brygady rakietowe obrony powietrznej. Została jedna. I to wyposażenie to są rakiety produkcji radzieckiej z lat 70. Musimy zbudować nie tylko system obrony przeciwrakietowej, ale także obrony przeciwlotniczej. I my mamy tutaj duże możliwości. Teraz chodzi o to, czy my kupimy gotowe produkty, bo Amerykanie nam chcą przekazać patrioty, Francuzi pewne systemy, Izrael i tak dalej, czy maksymalnie wykorzystamy polski przemysł. Są pewne elementy tego systemu, radiolokacja, rakiety krótkiego zasięgu, amunicja, wozy dowodzenia, które sami możemy zrobić. A nawet jeśli pozyskamy rakietę na przykład od Francuzów, gdybyśmy ich wybrali, bo jest kilku partnerów, to jest pytanie, czy będziemy polonizować te systemy, tak jak było z Rosomakiem. Oto się teraz już toczy walka, batalia. Działają różni lobbyści zagraniczni, bo ma to być najbogatszy, największy program modernizacyjny.
Ale będziemy się pytać Rosji, czy możemy mieć system obronny taki. No i to się tak skończy, że powie nam, że raczej nie. Po co wam?
Prawda? Kilkanaście miliardów złotych w najbliższym około 10 lat ma być wydanych na budowę tego systemu. I teraz pytanie, czy te nasze pieniądze podatników zostaną w Polsce poprzez miejsca pracy, poprzez podatki, poprzez lepsze wynagrodzenie naszych inżynierów, pracowników, czy pójdą lekką rączką tam do partnera zagranicznego, który się okaże politycznie silny i wylobuje pewne rozwiązania.
Jak w przypadku też energetyki jądrowej, gdzie jest bardzo mocne lobby, które mówi, że budujcie elektrownie, prawda, bo elektrownie są potrzebne. A sami się wycofują, przecież Niemcy...
A, to jest cały problem, który nie poruszyłem, tak ale, bo nie chcę zabierać czasu słuchaczom,
tak.
Ale może wrócimy jeszcze wieczorem do kwestii tych limitów CO2, które nam narzuca Unia Europejska, bo to jest wielka też bariera dla rozwoju polskiego
Kyoto,
przemysłu.
Prawda?
No to się zaczęło od protokołu z Kyoto.
I to jest tak, że to jest albo wszyscy płacą równo, prawda, albo wszyscy się wywiązują. A nie tak, że ten uczciwy dostaje po głowie, ale to,
tak,
to na marginesie.
Później, tak.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy.
Halo, halo.
Tak, witamy. Kto jest z nami?
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie ojca, szanownego ojca Janusza. Witam serdecznie pana profesora.
Tak jest.
Panie profesorze,
mówi?
Wielkie moje uznanie za pańską działalność, za koordynowanie lobby przemysłowym i chcę przejść krótko od razu do, że tak powiem, tezy, jaką stawiam. Wiemy, jak jest. Wiemy też w zasadzie i generalnie, dlaczego tak jest, jak jest. A wrócę jeszcze na chwilę, jak jest. Generalnie jest źle. Nie będę wchodził w szczegóły, że tak powiem, tej ekipy i salonu warszawskiego. Wiemy, o co chodzi. Natomiast powiem tak i stawiam tu pytania. Panie profesorze, czy jest szansa, abyśmy wreszcie przy kolejnych wyborach, po wyborach, przeszli na taki dystans polityki gospodarczej w naszym kraju, aby nie było tylko od ściany do ściany, czyli od wyborów do wyborów, ale żebyśmy mieli właśnie, pan profesor wspomniał słusznie, tą wizję rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, strategię rozwoju i rzeczywiście krok po kroku, przy pewnych oczywiście korektach, w zależności od koniunktury, dekoniunktury, prawda, rozwijali konsekwentnie ten kraj, wykorzystując również takie czynniki jak współpraca międzynarodowa i tak dalej. Proszę łaskawie przybliżyć nam ten temat. Czy jest szansa? Czy polskie ekipy, tacy ludzie, że tak powiem, z doświadczeniem, mądrzy i w nauce, i w praktyce gospodarczej, jak między innymi pan profesor, czy macie szansę wreszcie, że tak powiem, dojść do procesów decyzyjnych, mieć wpływy na to, tak jak opisał to pan profesor Witold Kierzun, na pewno panu znana ta książka, prawda, właśnie Patologia Transformacji po upadku PRL-u, pokazane tam wszystkie, że tak powiem, sposoby, w cudzysłowie, tego, że tak powiem, niszczenia Polski. Jaka jest szansa, żeby się tego niszczycielstwa pozbyć i wreszcie określić długofalową, że tak powiem, wizję i strategię rozwoju społeczno-gospodarczego. Bardzo proszę o przybliżenie nam tych problemów i pozdrawiam przy okazji, pozdrawiam serdecznie przy okazji pana Marka z Bawarii, bo uważam, że też pomaga nam w tym myśleniu, że tak powiem, oceny rzeczywistości w Polsce. Kłaniam się, wszystkiego najlepszego, króluj nam Chryste.
Dziękujemy bardzo, bardzo prosimy, panie profesorze.
Znaczy, ja odczuwam taki moment, że właśnie to między innymi ten kryzys, który jest i może się jeszcze pogłębić, że po tych 20 latach transformacji rodzi się potrzeba takiej narodowej strategii gospodarczej, oczywiście takiej, która by prowadziła do rozwoju. I teraz pytanie, czy nas stać na taką strategię, jak ją opracować i kto to może zrobić i zrealizować. Porównam początek transformacji. Otóż Polska miała szansę, to było zresztą
to
deklarowane.
Był rok 89.
Mieliśmy szansę, mając za sobą ruch Solidarności, w którym się tyle idei narodziło, opracować jakiś taki program, który byłby alternatywny, no ale ekipa pierwsza rządowa premiera Mazowieckiego powiedziała, nie będziemy eksperymentować, mamy gotowy program. Przyjechał Jeffrey Sachs, prawda? Program został przywieziony za granicę. Premier, mówi się program Balcerowicza, ale on był jego wykonawcą, prawda? To był w dużym stopniu program, jak to się mówi, imitacyjny. Imitacja pewnych rozwiązań w innych warunkach. My powinniśmy stworzyć program, który jest przystosowany do polskich warunków, do naszych tradycji, naszej mentalności.
Każde warunki są inne, charakterystyczne.
Oczywiście naszych możliwości. Ja uważam na stać na to. To znaczy mamy taki potencjał i ekonomistów, i świat nauki, techniki, inżynierów i tak dalej. Ale wielu z nich jest poza partiami, bo nie chcą się angażować w partie. To po pierwsze. Po drugie, często to są ludzie niepokorni, twórczy. Takich politycy nie zawsze lubią takich ludzi. I teraz chodzi o to, żeby znaleźli się tacy politycy na czele, którzy takim ludziom zaufają, dadzą im szansę i stworzą im możliwości. Ciągle się odwołuję do przykładu Eugeniusza Kwiatkowskiego, ale i Stasic, i Drucki, Lubecki, mieliśmy więcej takich postaci w historii, którzy potrafili takich ludzi wyszukać, zaufać i powierzyć im zadanie. No, czy ta obecna scena polityczna nasza to umożliwia? No na pewno jest szansa, jeśli chodzi o PiS, że przyjdą jakieś nowe koncepcje, bo w nurcie PiS-u, że tak powiem, powstało dużo think tanków tak zwanych.
Czyli tych, którzy...
Mówiła o nich często,
zwracała uwagę... Myśli, prawda? Pomysły, dawcy pomysłów.
Mówiła o tym czasem pani profesor Staniszkis. Tam jest dużo młodych ludzi i takich think tanków jest także nie tylko związanych z PiS-em. Powstają w różnych środowiskach akademickich, to są młodzi ludzie. Tam się rodzą pewne idee. I gdyby rządzący, ta koalicja, która wygra wybory najbliższe, żeby do tych ludzi dotarła, wykorzystała wiedzę i także powierzyła im stanowiska. Bo raczej tutaj młodzi budują przyszłość, poparci przez starszych
doświadczeniem starszych.
Najlepiej taki sojusz właśnie młody,
gdyby taki był, prawda?
Z doświadczeniem starszych. To wtedy taką
gdyby
wizję...
Gdyby młodość wiedziała, a starość mogła, tu jest to połączenie.
To wbrew temu, że będą oddziaływania zewnętrzne, żeby kontynuować pewne trendy, takie nazwijmy imitacyjne, to jesteśmy w stanie taką strategię wygenerować. Ale to muszą być bardzo silne osobowości i taka ekipa, która zrozumie te wyzwanie i oprze się tym różnym naciskom na taką suwerenną myśl strategiczną, gospodarczą.
No i czy jest szansa, żeby kolejny minister finansów nie musiał gdzieś tam jechać do Europy, do jakiegoś klubu i tam być namaszczanym, czy słuchać, co ma, w jakim kierunku mają iść polskie finanse, prawda, czy ekonomia. To jest też ważne.
No w każdym razie, jak się znalazł w historii i Grabski, znalazł się Kwiatkowski, to jesteśmy narodem 30-paromilionowym. Myślę,
jeszcze.
No niestety trendy demograficzne są niepokojące. To myślę, że gdzieś tam może jest taki jeden czy drugi kandydat, tylko żeby go znaleźć i żeby dać mu szansę.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Kolejny nasz widz. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie profesorze.
Witamy.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. Bo jestem bardzo zainteresowany tym, co pan profesor tutaj mówi na antenie.
Kto jest z nami? Pan jeszcze się przedstawił.
Ja jestem też absolwentem tej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zresztą mój dyplom broniłem z zakresu bezpieczeństwa finansowego Polski i dotykało też to gospodarki w jakiś sposób. Też ten okres taki, jak pan profesor badał ze względu na lobby przemysłowe od 1989 roku praktycznie do dzisiaj, przypatrywał się temu wszystkiemu. I widzę, że mamy to dość wspólne pewne rzeczy spoglądania na to, co się dzieje, dlaczego to tak jest. Natomiast ja mam jedno takie też pytanie do pana. Czy pan profesor, bez względu na te swoje obserwacje i jako współtwórca programu gospodarczego opozycyjnej partii, czy może powiedzieć, czy to przypomina panu profesorowi tak zwaną gospodarkę wojenną? taką gospodarkę wojny. To jest takie określenie na taką gospodarkę, gdzie właśnie są te wszystkie nasze firmy, w zasadzie nie mogą za bardzo nic działać. Bardzo duży wpływ na gospodarkę mają obce koncerny. Jest grupa, która zarządza nie tylko bezpieczeństwem, ale w ogóle ekonomią i tak, i tak wpuszcza. Nasze, no po prostu nasze gremia, nasi przedsiębiorcy nie mogą sobie za bardzo z tym wszystkim poradzić i zaczynają wchodzić do tak zwanej szarej strefy, gdzie wiadomo, nie są opłacane podatki i to nie sprzyja rozwojowi kraju. Bym prosił o odpowiedź. Dziękuję bardzo za wszystko, za ten temat, panie profesorze, i z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, pan Sebastian, pozdrawiamy serdecznie.
Znaczy, ja chcę powiedzieć, że ja nie jestem współtwórcą programu partii opozycyjnej, bo Polskie Lobby Przemysłowe jest organizacją, która stara się być niezależna politycznie od 20 lat. I tak jakoś udało nam się tą niezależność, uważam, zachować, co nie znaczy, że w programach niektórych partii dostrzegaliśmy po drodze jakieś bliższe idee, czy na przykład mamy kontakt z tymi niektórymi think tankami, o których mówiłem ostatnio. Natomiast wracając do pozostałych kwestii, znaczy nie wiem, co tutaj miał na myśli pan mówiąc o gospodarce wojennej, bo akurat ja się zajmowałem też naukowo gospodarką wojenną. No to jest bardzo specyficzne.
Czyli gospodarka na czas wojny?
Na czas wojny, tak, ale to nie chciałbym, żeby takie czasy przyszły, chociaż nikt nie wie, co z tym kryzysem będzie, bo kryzysy miały to do siebie, że często właśnie miały konsekwencje międzynarodowe i tak jak powiedziałem na początku, w jakimś sensie ten wielki kryzys 29-33 doprowadził do II wojny światowej. Także miejmy nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie, bo gospodarka wojenna...
Czyli doprowadził nie bezpośrednio, tylko jakoś tak przez...
Średnio, no nie zostały pewne problemy rozwiązane. No to nie była jedyna z przyczyn, ale jedna z przyczyn. Natomiast no, gospodarka wojenna się charakteryzuje tym, że ona jest centralnie kierowana...
I są narzucane pomysły bez
administracyjnie, motywacji. No w jakimś sensie przypomina tak komunizm wojenny, prawda? Takie są wymogi. Także mówię, oby taka sytuacja nie zaistniała. Natomiast nawiązując do tego, co powiedział tutaj nasz słuchacz, to jest pytanie na temat roli państwa w tych przemianach. Czy rynek wszystko załatwi? Czy strategia rozwoju gospodarczego wymaga... Czy przezwyciężenie kryzysu wymaga udziału państwa? Otóż tu mogę powiedzieć, że kryzys nie da się przezwyciężyć tylko siłami sektora prywatnego. Wręcz sektor prywatny, który w gospodarce rynkowej jest zawsze najliczniejszy i jest niezbędny, raczej w okresie kryzysu oszczędza, odkłada środki, czeka na lepsze czasy, redukuje zatrudnienie. I to oczywiście pogłębia kryzys. I tu wtedy przychodzi czas na rolę państwa. Tak właśnie postąpił prezydent Roosevelt, który stworzył program New Dealu, Nowego Ładu, gdzie wykorzystywał myśl Keynesa, ekonomisty brytyjskiego.
Sławny Keynesis.
Keynesis, tak. Zresztą dokładnie nie da, historia się tutaj nie da powtórzyć, ale pewne myśli Keynesa wracają. Wracają. I nawet właśnie te rządy Europy Zachodniej, które są pod dużym naciskiem rynków finansowych, takie działania zaczynają stosować, żeby stymulować gospodarkę. I tutaj państwo jest potrzebne. No na przykład, kiedy przedsiębiorca redukuje zatrudnienie, kiedy nie tworzą się nowe miejsca pracy, to można je stworzyć zamówieniami publicznymi. Na przykład właśnie poprzez inwestycje w infrastrukturę. Czy na przykład gdyby był taki program reindustrializacji w jakimś tam stopniu realizowany, to państwo też powinno pomóc powstawać tym zakładom. Ja mówię pomóc, nie budować, tak było w socjalizmie, bo to już nie te czasy, ale poprzez pewne ulgi podatkowe, poprzez na przykład aktywną działalność, my tutaj proponujemy Bank Gospodarstwa Krajowego, można tworzyć warunki do powstawania nowych podmiotów, ale silnych podmiotów, nie jakichś tam drobnych przedsiębiorstw, albo przekształcać duże polskie zakłady w koncerny, które zdobywają rynki zagraniczne.
Patrzę na zegarek, bo już czas nam bardzo szybko płynie, a mamy już telefon odebrany. Bardzo prosimy, kto jest naszym gościem?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Witam kochanego naszego ojca Janusza i pana profesora.
Kto mówi?
Ja tak się chcę włączyć nietypowo może. bo mówimy o gospodarce, o kryzysie, o tych kryzysach takich, no, ale ja bym tak od końca, bo usłyszałem tam o budowie tych sportowych stadionów, które sztucznie są napełniane tymi kibicami i wiemy, jaki my reprezentujemy poziom sportowy, ale to jest druga strona medalu. Ale ja uważam, bo ja też byłem z piłką nożną związany, grałem w trzecioligowej drużynie. I dlatego mówię, że kryzys jest na płaszczyźnie duszy, ducha. Od tego się wszystko zaczyna. Bo ja grałem w piłkę i mieliśmy propozycję na przykład do Wisły przejść z drugiej dzielnicy Krakowa z Woli Duchackiej. To potem komuniści nazwali Kabel, a to była Wolania. I do Krakowi też. Poszedł jeden mój kolega, Jędrek Rewilak, grał w Krakowie reprezentacji. I wiele propozycji. Ale tak nikt nie... W ogóle po prostu ambicja jego była taka, żeby nie mógł grać przeciwko drużynie z drugiego końca miasta, dzielnicy. A nie, żeby jechał gdzieś tam do Niemiec, czy do Argentyny, czy Murzynga. No w ogóle, no to jest w ogóle chore wszystko, ale to się rodzi na płaszczyźnie ducha, czyli materializmu, bo przecież ci grają, co siedzą na trybunach. To są ci panowie bonzowie, w cygara palą. No i to tak wszystko, ja to tak widzę już od lat, nie teraz dopiero. Kiedyś to zaczęło, ten biznes, a potem to się przekłada na to, że taki pan Balcerowicz ileś lat temu na początku mówił, że już nie ma co sprzedać. A my nie sprzedajemy, tylko oddajemy, albo nas okradają. Tak by to można było delikatnie powiedzieć, bo za marne pieniądze wszystko, to, co w Polsce jest, no i to już potem, bo ja na sprawach finansowych to się nie wgłębiam. Ale mówię, powtarzam jeszcze raz. Kryzys ducha jest w Polsce i to wyraźnie. Ja nie mówię, że wszyscy, bo przecież młody człowiek, który wyjeżdża do Anglii czy gdzieś, to nie wyjeżdża żebrak, który mieszka w pokoju z kuchnią, jak ja mieszkałem 9 po wojnie i nie narzekałem. Tata był chory, miał 30 lat, jak poszedł na rentę z powodu tego, że nie chciał czerwonej legitymacji. I to muszę mocno podkreślić. I przeżyliśmy to wszystko, cały ten kryzys. Chodziłem w patentkach, w zimie minus 18 stopni mrozu było. I pani się pyta, jak to chłopczyku, ty w krótkich spodniach chodzisz? No bo mnie tak mama ubrała. A potem jeździłem do technikum telekomunikacyjnego w kufajce w tramwaju, co się ze mnie śmiali. Ale ja to pamiętam, bo jestem już człowiekiem dojrzałym i bliżej, no, młodszy do nieba, jak ojciec Tadeusz czasem mówi. No, no to tak krótko powiem, bo bym za długo, za dużo czasu nabrał. Bóg zapłać i sursum corda mimo wszystko.
Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. No, ten akcent na końcu sursum corda, ja myślę, że Polacy mają twardego ducha, tylko że ciągle, panie profesorze, tak powraca. No kiedy wreszcie odbijemy się, prawda, od dna? Ile można czekać? No bo 20 lat mówimy transformacji i no, na pewno, że Polska się zmieniła i się zmienia i widzimy, że nie ma już tych szarych blokowisk, tych gdzieś murów, no ale dalej na przykład nie mamy tych autostrad, prawda? Jeżeli są, to trzeba bardzo słono płacić. Dalej nie ma szans mocnych dla rodzin, dla polityki prorodzinnej. Nie opłaca się, tak mówię językiem takim materialnym, ale mieć dzieci w Polsce. Przecież to jest przyszłość. I tutaj ten duch. Zgadzamy się z panem Jerzym. To co, tego ducha, żeby tylko nie gasić? No myślę, tylko tak trzeba zachęcać, panie profesorze.
Nie no, zwłaszcza jak się chce budować duchem, przyszłość no. I się, powiedzmy, jakaś by się taka strategia pojawiła, prawda? Jakieś takie cele, to za tym musi iść konsekwencja w działaniu, chęć działania. I tu jest ten duch potrzebny. Centralnego Okręgu Przemysłowego nie zbudowano Gdyni, magistrali kolejowej, tylko dlatego, że byli sprawni menadżerowie. Byli, ale był jakiś...
Prawa. Ale są prawa matematyczne, logiczne, ale potrzebni są ludzie właśnie o wielkim duchu, którzy będą tutaj tym
Był jakiś
kierować.
Entuzjazm. Ja uważam, ja nie żyłem w tych czasach, ale rozmawiałem ze świadkami tej historii, czytałem na ten temat.
No, są teraz tacy mędrcy, którzy no, krytykują te lata, że były bardzo mocne podatki, że tak nie było tak różowo, że Polacy musieli sobie dużo odmawiać, no ale państwo potężne, no państwo, no Polska piękniała i była coraz mocniejsza, prawda? Gdyby nie wojna, tak się mówi.
COP powstał na terenach, gdzie było największe bezrobocie, przeludnienie wsi, zacofane rejony. I proszę pojechać do Stalowej Woli, proszę pojechać do Mielca i tak dalej. Do dziś tam jeszcze duża część tej infrastruktury funkcjonuje. No w międzyczasie też przybyły nowe rzeczy. Także, ale chcę powiedzieć, że można było. Jak można było, to i w przyszłości też miejmy nadzieję, że będzie można, ale pod warunkiem, że będzie ten duch.
Czyli telefon pana Jerzego nas tak troszeczkę tutaj ożywił, bym powiedział tak duchowo i niejako optymistycznie. Powracamy do rozmów niedokończonych w Radiu Maryja po 21.40. Pozostanie również oczywiście nasz gość, pan profesor, doktor habilitowany Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego imieni Eugeniusza Kwiatkowskiego, ale także profesor na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, tak?
Tak.
Dziękujemy bardzo za ten czas, dziękujemy naszym telewidzom, a wszystkich, kto będzie miał czas, zapraszamy po 21.40 do Radia Maryja.